Porannym gościem Radia Doksa jest wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, szef porozumienia. Dzień dobry.
Witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
Panie premierze, gdzie widziałby pan siebie za 3 lata i swoje porozumienie? O polityczne marzenia pytam.
Od 6 lat Polską chyba dobrze rządzi obóz Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że w najbliższe 2 lata wykorzystamy przede wszystkim na walkę z pozostałościami pandemii. Mówię o pandemii już w czasie przeszłym. Oczywiście ciągle musimy się z nią wymierzyć, ale wydaje się, że jest to zielone światełko w tunelu. I jeżeli będziemy rządzić sprawnie, jeżeli usprawnimy służbę zdrowia, jeżeli nasza gospodarka szybko wyjdzie ze stanu recesji, a wszystko na to wskazuje, że w tym roku zakończymy ten rok wzrostem przeszło 4%, to liczę na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy zyska zaufanie Polaków i po raz trzeci będzie rządził naszym krajem.
Panie premierze, ja myślałam, że odpowie mi pan krótko i na temat, oczywiście w obozie rządzącym. Moje drugie pytanie by było, w jakim obozie rządzącym, to znaczy czy nadal w Zjednoczonej Prawicy, czy też poza nią, a dlatego pytanie o polityczną przyszłość, no bo kiedy o to pytać, jak nie teraz, kiedy jesteście na etapie konwencji programowych, które no właściwie otwiera Opole, bo pierwsza programowa konwencja właśnie w Opolu wczoraj się odbyła, więc te pytania o przyszłość są jak najbardziej uzasadnione i rozumiem, że na te pytania w trakcie tych konwencji odpowiadacie.
Rzeczywiście, pod kierunkiem pana ministra Marcina Ociepy organizujemy w tej chwili w maju serię kilkunastu konferencji programowych, ale to nie jest przymiarka do wyborów. Wybory będą, wierzę w to, za jakieś 2,5 roku, czyli odbędą się w terminie konstytucyjnym. Natomiast już teraz musimy na nowo wymyślić Polskę, na nowo wymyślić świat, bo pandemia wszystko zmieniła. Wiem, że i pani redaktor i ja przeszliśmy przez tę chorobę, ale świat nie tylko pod względem zdrowotnym, także pod względem na przykład traum psychicznych dotykających zwłaszcza dzieci i młodzież, pod względem ogromnych strat gospodarczych, przechodzi przez pandemię niezwykle boleśnie i teraz obowiązkiem nas, polityków, jest znaleźć rozwiązania, które postawiła przed nami pandemia. Na pewno musimy głęboko zmodernizować służbę zdrowia, na pewno musimy się zastanowić, w jaki sposób szybko powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Mamy też wyzwania, o których rozmawialiśmy wczoraj w Opolu, czyli właśnie te wyzwania dotyczące polityki zagranicznej, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ja niedawno odwiedziłem Kijów, rozmawiałem z przywódcami Ukrainy. No to wszystko są wyzwania, którym polska klasa polityczna powinna sprostać ponad podziałami rządu opozycji.
Właśnie, ale pan mówi, musimy się zastanowić, musimy przemyśleć, musimy mieć plan, ale teraz mówi pan w imieniu Porozumienia, czy mówi pan szerzej w ramach Zjednoczonej Prawicy?
Mówię jeszcze szerzej, w imieniu całej polskiej klasy politycznej. Jeszcze raz podkreślam, że jest wiele problemów.
Ale o wspólnotę w polskiej klasie politycznej, panie premierze, niezwykle trudno, a ostatnie głosowanie dotyczące Funduszu Odbudowy najlepiej nam to pokazało.
Ubolewam nad tym, że te podziały w Polsce są zbyt głębokie. Podział na rząd i opozycję jest naturalny w każdym demokratycznym kraju. Nie ma
więc
w tych podziałach.
Więc dość idealistyczne jest myślenie, że wspólnie wszyscy, klasa polityczna musi się zastanowić nad pewnymi kwestiami.
Musi
a patrząc realnie, panie premierze.
Musi się zastanowić, to nie znaczy, że musi dojść do takich samych wniosków. Ale nawet podany przez panią redaktor przykład głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy dla mnie jest źródłem optymizmu, bo okazało się, że 3 partie opozycyjne, czyli przede wszystkim Lewica, ja jestem jak najdalszy od jakiejkolwiek lewicowości, a tutaj muszę podziękować koleżankom, kolegom z tego ugrupowania za bardzo takie odpowiedzialne podejście, ale w zasadzie równie odpowiedzialne podejście zaprezentowało Polskie Stronnictwo Ludowe, czy raczej szerzej Koalicja Polska. No i wreszcie także partia Szymona Hołowni zagłosowała również razem z 2/3 obozu rządowego, czyli z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem. Inne stanowisko zajęła Solidarna Polska. Ja się z tym stanowiskiem gruntownie, bardzo głęboko nie zgadzam, ale nie odmawiam naszym partnerom z Solidarnej Polski prawa do tego, żeby reprezentować takie poglądy, które oni uważają za najlepsze dla Polski.
No właśnie, czy poszanowanie odmienności poglądów jest w ramach Zjednoczonej Prawicy, czy jest zarzewiem konfliktów? Kolejna kwestia, bo wsłuchując się w to, co pan mówi, słychać głęboką wiarę w to, że po pierwsze nie będzie wyborów i w konstytucyjnym terminie w 2023 roku, roku te wybory się odbędą, a po drugie, że Zjednoczona Prawica przetrwa próbę czasu i odmienności poglądów i będą wspólne listy i dalsza współpraca. Naprawdę taka głęboka wiara w tych tematach panu jest?
Jeżeli chodzi o termin wyborów parlamentarnych, to uważam, że dzisiaj byłoby wyrazem nieodpowiedzialności ze strony nas, polityków, gdybyśmy doprowadzili do skrócenia kadencji, zwłaszcza na skutek jakichś wewnętrznych animozji w Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli chodzi o wspólny start w roku 2023, taka propozycja padła z ust Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Kaczyńskiego, pod adresem i Solidarnej Polski, i Porozumienia, ale nie ma jeszcze tutaj żadnych rozstrzygnięć. Myślę, że na 2,5 roku przed wyborami na takie rozstrzygnięcia jest najzwyczajniej w świecie zbyt wcześnie.
Zbyt wcześnie, bo jeszcze daleko do wyborów, ale też macie takie poczucie, że zbyt wiele już się wydarzyło i nie wiadomo, co przez najbliższe 2 lata się wydarzy, dlatego nie chcecie takich jednoznacznych odpowiedzi, czy jednak wspólna lista jest dla was dobrym pomysłem?
Skłamałbym, gdybym próbował przekonać panią redaktor, że nie ma jakichś rozbieżności wewnątrz naszego obozu. No są chociażby to odmienne głosowanie Solidarnej Polski, także w sprawach polityki energetycznej. Solidarna Polska zajmuje inne stanowisko niż my i Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei my mamy pretensje do największej partii naszego obozu za pewne działania, których ofiarą padło Porozumienie w ostatnich miesiącach, ale to są wszystko sprawy, które...
Bardzo dyplomatycznie, panie premierze,
dyplomatycznie,
pan teraz powiedział.
Bo my politycy, zwłaszcza ci rządzący, my powinniśmy takie sprawy wyjaśnić sobie w zaciszu gabinetów, a koncentrować się, i zresztą tak się dzieje, koncentrować 99% własnego czasu i energii na tym, żeby jak najlepiej rządzić Polską.
Tylko panie premierze, pan też powiedział, że i to nie jest wyciągnięte z kontekstu czy jakieś zdanie zakulisowe, tylko oficjalnie w mediach mówił pan o tym, że po prostu umowa koalicyjna nie jest w 100% realizowana, o ile sobie nie macie nic do zarzucenia jako Porozumieniu, tak? Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to macie poczucie, a właściwie jesteście pewni, że umowa koalicyjna do końca nie jest realizowana. Więc jak snuć plany na przyszłość z koalicjantem, który na dzisiaj tej umowy nie realizuje?
No rzeczywiście jest wiele takich punktów, w których umowa koalicyjna nie jest zrealizowana, i to nie tylko w stosunku do Porozumienia, także w stosunku do Solidarnej Polski, ale od tego są właśnie rozmowy w 4 oczy, w 6 oczu. W ostatnich kilkunastu dniach odbyliśmy wiele takich poważnych debat, przede wszystkim zresztą programowych, ale przy okazji także dotyczących tych rozbieżności z panem premierem Kaczyńskim i z panem ministrem Ziobro, często przy udziale pana premiera Morawieckiego, i wierzę, że my dojdziemy do rozwiązań, które pozwolą nam skutecznie, dobrze, w interesie wszystkich Polaków rządzić do 2023 roku, a co potem? Na to pytanie będziemy się, nad tym pytaniem się będziemy zastanawiać za 2 lata.
15 maja odbędzie się prezentacja Polskiego Nowego Ładu?
Mniej więcej w połowie maja. Nie chcę w tej chwili przesądzać konkretnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że ten Polski Ład będzie wspólnym dziełem całego obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko programem Prawa i Sprawiedliwości. My, Porozumienie, zaproponowaliśmy bardzo wiele rozwiązań dotyczących chociażby mieszkalnictwa, ale także wsparcia dla przemysłu, czy nowych rozwiązań podatkowych zachęcających osoby w wieku emerytalnym do kontynuowania pracy. Wszystkie te rozwiązania zostały zaakceptowane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Wszystkie wasze postulaty w tym nowym Polskim Ładzie odnajdziemy, czy cały program jest mocno kompromisowy?
No, program musi być kompromisowy, skoro ma połączyć 3 partie. Partie, którym jest blisko do siebie, bo wszyscy reprezentujemy przywiązanie do tradycyjnych polskich, tradycyjnych chrześcijańskich wartości, ale też różnimy się w wielu sprawach. Porozumienie jest konsekwentnie progospodarcze, prosamorządowe, proeuropejskie i pod tym względem inaczej rozkładamy akcenty niż nasi partnerzy z PiS-u czy Solidarności Polski, ale ta różnorodność moim zdaniem przez 5,5 roku była siłą Zjednoczonej Prawicy i wierzę, że tak pozostanie.
Idee ideami i mniej bądź bardziej powiązane partie ze sobą, ale ja mam takie nieodparte wrażenie, że niby ideowo się spieracie, a tak czy inaczej interes polityczny i partyjny na końcu zwycięża.
Z tym bym się, pani redaktor, nie zgodził, dlatego że w wielu sprawach każda z partii, a pewnie najtrudniejsze to jest dla głównej partii naszego obozu, czyli dla Prawa i Sprawiedliwości, a każdy z ugrupowań gotowy jest do kompromisów. Gdybyśmy się kierowali tylko interesem poszczególnych ugrupowań, to pewnie PiS do takiego kompromisu nie byłby skłonny. Fakt, że rozmawiamy ze sobą, że próbujemy przezwyciężać różnice, to jest moim zdaniem dowód tego, co w katolickiej nauce społecznej nazywa się rozumną troską o dobro wspólne, a rozumna troska o dobro wspólne to jest definicja polityki.
Jeszcze o polityce długo moglibyśmy rozmawiać, ale musimy kończyć. Wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, szef porozumienia, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja również dziękuję, życzę państwu udanego dnia.